Sport w Słupsku i nie tylko.
Rafał Szymański w studiu, Słupski Sport, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Dzień dobry. Witamy po pierwszym w tym roku meczu czarnych Grupy Siedleccy Czarni Słupsk przed własną publicznością. Ten rok dobrze się zaczął dla czarnych. Trzy wyjazdowe zwycięstwa, przypomnijmy, Trefl Sopot, Arka Gdynia i BM Stal Ostrów Wielkopolski, czyli zespoły no co najmniej niezłe, a nawet bardzo dobre, bo mam wrażenie, że Trefl i Stal to w tym roku będą zespoły, które będą celować co najmniej w półfinał. Przyjechał zespół ze Stalu, który gra różnie, potrafi przegrać mecz w końcówce.
No to i tak jak czarni trochę.
No i troszeczkę wróciły koszmary z meczu z GTK Gliwice. Czy nie zgodzisz się do końca z tą opinią?
Gwoli jeszcze porządku, czarni przegrali, to 64-66 i rzeczywiście, tak jak mówisz...
Nie musisz chyba kibicom przypominać, że przegrali, bo wszyscy wiedzą.
Może nie wszyscy jeszcze wiedzą.
No dobrze, to nas poważnie.
I czy wróciły koszmary z meczu z GTK Gliwice? No na to wygląda, że czarni w tym roku, inaczej, że Gryfianie nie stwierdzą, może tak to nazwijmy, 3 spotkania zwycięskie, 4 przegrane. Wydawało się, że przed tym meczem za Stalem Zielonogóra mamy dobre, optymistyczne nastroje, że po tych 3 wygranych, no przecież z nietuzinkowymi zespołami to czarni... pójdą dalej tą ścieżką zwycięstw. No niestety czegoś tutaj zabrakło. No i teraz wracam do tego, czy to jest twierdza Gryfia, czy nie. I czy to był mecz podobny do tego z Gliwicami? Chyba troszeczkę tak, bo i tutaj, we wczorajszym meczu ze Zieloną Górą i z Gliwicami, był taki moment, w którym czarni łapali taki ran, kiedy zaczęli zdobywać seriami punkty. Z Gliwicami to chyba było gdzieś tak na początku czwartej kwarty. Teraz było pod koniec czwartej kwarty i wydawało się, że już jak złapali ten ran, jak złapali już przeciwnika za gardło, tu już wszystko pójdzie dobrze, bo to Gryfia pomoże, bo będzie dobry doping, a jednak nie, wtedy się koncentracja chyba trochę rozpadała i w meczach z Gliwicami zabrakło niewiele i teraz w meczu z Zieloną Górą też zabrakło niewiele, chociaż gdybyśmy tak technicznie, czysto chcieli powiedzieć, czego zabrakło, no to właściwie możemy powiedzieć, no skutecznej akcji najskuteczniejszego zawodnika Iweja.
Ale stop, Rafał, mi się wydaje jednak, że w meczu z Gliwicami to dużo więcej czarnym zabrakło jakości w ataku, niż w tym meczu z Zieloną Górą. Mamy taką kuriozalną sytuację, że czarni w tym sezonie wygrali mniej spotkań we własnej hali niż na wyjeździe. Dwa razy mniej, trzy do sześciu. Porażki to jest w tej chwili 4-5, 4 na u siebie i 5 na wyjeździe. No i jaki można z tego wyciągnąć wniosek? To są czarni, są przemotywowani?
Nie, to jest obraz słupskiej drużyny. To wydaje mi się, że tu nie ma co...
Czyli to jest brak stabilizacji?
Ten zespół cały czas się uczy siebie, to tak myślę. Ten zespół mimo wszystko ma takich zawodników, jakich ma. No i chyba będzie tak grał do końca, chociaż my przykładamy do tego jakieś swoje łatki, swoje marzenia. Chcielibyśmy szybko wepchnąć do naszej jakiejś bańki, że już będzie lepiej.
Nie no, chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby czarni grali w tej pierwszej ósemce albo w pierwszej szóstce najlepiej.
Takie
mamy życzenia.
No właśnie, ale zawodnicy...
Co dalej zrobić?
Zawodnicy może nie tyle grają wbrew tym życzeń, tylko grają tak, jak potrafią. I zobacz, Jakub Szenk na przykład wczoraj rozgrywa jedno ze swoich, no właściwie punktowo najsłabszych spotkań w historii występów czarnych Słupsk. No i słupska drużyna funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, albo funkcjonuje tak, że nie funkcjonuje, o czym mówił Mantas Czesnałski na konferencji.
To ja odbiję piłeczkę. A moim zdaniem tutaj trochę zabrakło pomysłu taktycznego, bo ja, jeżeli dobrze odczytałem to, co mówił trener Olivier Widin na konferencji prasowej, to podstawowym zadaniem, jakie sobie postawili zawodnicy za Stalu, to było właśnie ograniczenie rozegrania, czy poprzez nacisk ciągły albo na Jakuba Szenka, albo na Kubę Musiała. No dobrze, to trzeba było poszukać jakiejś opcji, jak to ominąć, może rozgrywać kimś innym, przeprowadzać piłkę, bo to spowolnienie w grze dało efekt za Stalowi, to po pierwsze, a po drugie odniosłem wrażenie, że w ataku za Stal wciąż gra tę samą akcję. Skuteczną.
Jeżeli mówimy o tej samej akcji, bo ja chcę powiedzieć, że Zastal bardzo mi się podobał, grając bardzo agresywnie w obronie obręczy i pola 3 sekund i bardzo agresywnie w ataku w pole 3 sekund i w obręcz. To były aż irytujące akcje, kiedy czarni bronią, ale piłka zbliża się do pola 3 sekund i nagle jest 3 zawodników Zastalu, którzy mogą tą piłkę przejąć i wbić do kosza. To mi się bardzo podobało, na to czarni nie znaleźli żadnej recepty. Wrócę do tego, o czym mówiłeś, że rzeczywiście był nacisk, ale to z obydwu stron przecież był nacisk na rozgrywających i musiał i Szczęk nie radzili sobie z tym naciskiem. Kiedy zdarzało się nieraz, że zaczął Witliński przeprowadzać piłkę, Di Leo, Ivy, trochę to było irytujące, bo dalej było wolno, tak? Nie było tej szybkości. Dalej, Czarni... Znowu, były takie irytujące akcje. Wydaje mi się, że tymi akcjami Czarni przegrywali, że mijali na przykład pierwszą linię obrony Zielonej Góry i wracali się z piłką znowu na obwód. Mijał czas akcji, kurczyły się jakby możliwości rozegrania, bo Zielona Góra wracała znowu do obrony pola 3 sekund, ale ci trzej wysocy gracze, właściwie 4, bo tam był Haczibegowicz, Kutlewicz, Zecewicz, jeszcze Kutlesic, jeszcze Wójcik, oni rzeczywiście warunkami fizycznymi przewyższali Czarnych i tylko... W Czarnych, jeżeli grał Witliński pod koszem, to jeszcze to funkcjonowało. Pozostali zawodnicy z Dilajkiem, z Lończykiem, no niestety nie potrafili fizycznie przeciwstawić się zespołowi z Zielonej Góry, chociaż szkoda, bo znowu, jeżeli pomyślimy o Dilajku, nie Dileo, tylko Olejku, to przecież on w pierwszym meczu w Zielonej Górze zagrał swoje najlepsze spotkanie, zdobył 23 punkty, tam miał chyba 6 zbiórek, a teraz no 4 punkty i było widać, że on fizycznie jakby nie jest w stanie przebić się przez ten mur zawodników no bałkańskich przede wszystkim z Zielonej Góry.
To posłuchajmy konferencji prasowej. Trener Oliwier Widin, jeden z bohaterów tego spotkania ze strony zespołu Zastalu, czyli Pluta Junior, Mantas Czesnauskis i Mikołaj Witliński.
Dla nas ciężki mecz po tych silnych podróżach, co mieliśmy teraz w MBL. Tam graliśmy trochę w określonym drużynie, nie było Wójcika, jeszcze ma jakiś problem ze stopą, ale dobrze, myślę, że będzie lepiej już w następnym meczu. Tam też Żołnierewicz, wiadomo, ani nie grał meczu tam, bo problem miał cały czas z barkiem. Jakieś drobne kontuzje, które nas totalnie cały czas nam robią problemy, ale chwała Bogu mamy Michała Plutę, który dzisiaj zdobył 0 punktów i miał 4 asystencji i naprawdę rozegrał drużynę, naciskał bardzo dobrze Szenka, Kubę Muszala, zrobił dużo problemów i myślę, że jeden z głównych powodów zwycięstwa dzisiaj jest Michał Plut. To jest moje zdanie. Liczyłem z tym, że jeżeli tak coś musi ktoś z tych, co mnie grają, albo w tej pozycji momentalnie backupami musia coś zrobić. Proszę raz, to cię proszę raz, żeby grałeś i grałeś dobrze w Ekstraklasie. Musisz, żeby wygrać, musisz zrobić coś, co nigdy nie zrobiłeś. Tak się zaczyna, pierwszy krok. I myślę, że to jest głównie. Myślę, że gra Czarnego Słupska jest bardzo przewidywalna, tak jak nasza. Obydwie drużyny się bardzo dobrze znają, obydwa trenery, myślę ja i Mantas wiemy, o co chodzi taktycznie i dlatego jest wynik mali, czyli chcę powiedzieć malymi punktami. My oczywiście fatalnie rzucamy za wolnych, dzisiaj trochę nerwozy po obydwu stron, oni trochę lepiej za 3 rzucali, ale ogólnie i więcej zbiórek w ataku, to co zawsze upozorniłem, ale dobrze, myśmy spowolnowani, o widzę, że 42 punkty, oni tylko 26 i myślę, że tam jest ta różnica i cieszę 15 asystencji na takich mały wynik, bo czyli wszystko mniej więcej było rozegrane przez zawodników, nie było dużo indywidualnych ruchów. W końcu tam uratował sytuację Kutlesic. Myślę, że można mało Żołnierewicza dać na ławkę, a zostawić Kutlesicza do końca, może ten wynik nie spadł, ale dobrze i tak jest dobrze. Głównie, że wygrana, idziemy do domu i cieszy nas, przygotowujemy się na tor.
Cieszę się bardzo, że wygraliśmy ten mecz. To było ważne zwycięstwo dla nas. Na początku trochę im daliśmy za dużo zbiórek w ataku. Trzymaliśmy się planu naszego w obronie, dobrze broniliśmy, tak mi się wydaje na razie. Zobaczymy, jak obejrzę wideo i tyle. No.
Gratulacje do Zielonej Góry, zasłużenie wygrali. Nie byliśmy warci dzisiaj wygrać ten mecz, nie zasłużyliśmy na wygraną, bo graliśmy bardzo źle. Kolejny mecz bardzo źle, gramy u siebie, nie wiem o co chodzi, ale musimy to zmienić jak najszybciej, bo na wyjazdach gramy w ogóle inną koszykówkę niż gramy u siebie. Widać, że hale, kibice działają nie tak, jak powinni działać na moich zawodników i to jest problem. Ciągle nie trafiamy, bardzo złym procentami rzucamy u siebie na boisku. Obronie gramy cały czas dobrze, już nie wiem, który mecz, ale atak musimy poprawić i takimi procentami oczywiście jest bardzo ciężko wygrać mecz. 27 trójek, 50 osobistych i 36 z gry, to prawie niemożliwe jest tym poziomie wygrać.
No, bardzo ciężka porażka dla nas po 3 fajnych meczach na wyjeździe. Dostaliśmy zimny prysznic u siebie, bardzo szkoda tego meczu. Przyspaliśmy trochę w fragment 3 kwarty końcówki, bo Rywa nam odjechał na 13 punktów w 4 kwarcie w sumie i potem ciężko było wrócić już do meczu i tak super, że się złożyło, że doprowadziliśmy do zaciętej końcówki, ale nie udało się już udźwignąć i musimy wziąć to na klatę i mamy następny mecz już w czwartek i musimy wygrać ten mecz, jeżeli chcemy
myśleć o czymś poważnym w tym sezonie.
Całe mecz nie graliśmy dobrze, to trzeba powiedzieć, nie tylko trzecia kwarta. Pierwsza, druga kwarta też były złe w naszym wykonaniu. Trzecia tak samo. Czwarte kwarty oczywiście, kiedy już paliło się nam, trochę może presja zeszła z zawodników, zaczęli grać z koszykówkę bardziej wyluzowaną, czytać sytuację, które powinny przeczytać pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie, czwartej paru rzutów padło, ale to było tak, że już ratowaliśmy się i to była naprawdę taka wariacka koszykówka, który taką koszykówkę, jeśli chcesz grać, to od pierwszej, drugiej, trzeciej kwarty to nie wygrasz tej lidzy ani jednego meczu, to może być tylko końcówka taka. Ale szkoda tego layupa, który Ivy nie trafił w końcówce, ale jak powiedziałem, nie zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo.
Mówiłeś o tym, Rafał, że Czarni nie byli w stanie się wbić pod kosz, ale Hadzibegowicz 3 bloki i chyba trochę zniechęcił zespół Czarnych do atakowania obręczy.
Fajny zawodnik generalnie.
Zagrał bardzo dobry mecz. Natomiast z drugiej strony mi trochę brakowało tej może nie agresywności, ale tego troszeczkę innego pomysłu z gry. No, granie na skuteczności poniżej 37% trudno jest wygrać mecz, chociaż Czarni byli blisko, bardzo blisko dogrywki. Nie widziałem tego ujęcia za kosza przy akcji Ivey'a, czy tam był faul, czy nie było.
Nie było
faulu. Natomiast na pewno był faul, jestem o tym przekonany i mogę się założyć o dobrą herbatę przy wsadzie Szewona Kolemana przez Żołnierewicza. To był kilka akcji wcześniej, przechwyt bardzo efektowny, tam sędziowie tego nie gwizdnęli. Nie chcę powiedzieć, że to było decydujące, bo tutaj Czarni mieli sporo czasu, żeby zagrać to spotkanie dużo, dużo lepiej, ale jak się trafia połowę rzutów wolnych, 7-14, to trudno mieć pretensje, że się przegrało mecz 2 punktami.
No tak, wiesz, a jeszcze spojrzymy na zbiórki. 42 zbiórki Czarnych, to przecież bardzo dużo. Można było z tego coś
powiem więcej
zrobić.
Nawet 44.
No właśnie. Można było z tego zdecydowanie coś więcej zrobić. No Czarni zrobili to, co zrobili, więc wrócę do tego, że mamy takich graczy, jakich mamy. Jakub Szenk chyba trochę poddenerwowany. Oczywiście znowu możemy mówić o tych sędziach, że gdzieś to się przyczyniło, no ale chyba też od reprezentacyjnego rozgrywającego wymagamy, żeby w takich momentach nie był zdenerwowany, a żeby odłożył na bok emocje, a dalej rozgrywał piłkę.
Wiesz co, ja nie mam pretensji do sędziów, bo jeżeli miałby się do czegoś przyczepić, to nie do decyzji poszczególnych, bo możemy o nich rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bezcelowe w tym momencie. Bardziej irytuje mnie to, że sędziują nierówno. To znaczy najpierw pozwalają na duży kontakt, a potem właściwie dużo słabszy i taki nie do końca moim zdaniem kwalifikujący się na faul odgwizdują. Więc wydaje mi się, że tutaj w tym kontekście zawodnicy obu zespołów mogli być trochę zirytowani, bo to sędziowanie było takie trochę falami. Czasami pozwalano na bardziej męską grę, czasami na mniej. Tak. I to rzeczywiście mogło być irytujące. Natomiast Jakub Szenk, który, że tak powiem, odpala sobie taki swój nastrój, to teraz będę niegrzecznym chłopcem i będę kontestował każdą decyzję, działa na swoją niekorzyść. On dużo lepiej wygląda, kiedy jest
obok
i wystudzony w sensie emocjonalnym, nie zaangażowania w grę, tylko w takim procesie, w którym daje się wrzucić w nieco odrobinę szaleństwa, w prowokacji takiego kontaktu z innym zawodnikiem albo interakcji z sędziami. Dostał jedno ostrzeżenie.
No, pracował już w pierwszej czy drugiej kwarcie na to ostrzeżenie
tak,
wcześniej.
Tak? Ja mu się nie dziwię, bo rzeczywiście jeden taki kontakt był tam, wyraźny faul, moim zdaniem sędziowie to puścili ze strony Zastalu, a tam był taki nacisk, który spowodował stratę. Można to było widać jako faul, ale myślę, że sędziowie też trochę Szenka już znają na tyle, że znają go w tym momencie, że w taki sposób, że on bardzo łatwo przechodzi z tej takiej wystudzonej postawy do takiej mocno rozgrzanej, która mu nie służy po prostu.
Zdecydowanie. Teraz pomyśl sobie o takim Oliwierze Widinie, który jest serbskim szkoleniowcem, który różne sztuczki wykorzystuje w meczu. I czy on na przykład swoim zawodnikom też nie namawiał, żeby prowokowali Jakuba? Bo mi się wydaje, że tak. Tym bardziej, że sam jest dosyć porywczy. Ja siedziałem blisko ławki rezerwowej Zielonej Góry. On właściwie przy każdej akcji kontestował reakcję sędziów.
No dostał faul techniczny.
Właśnie. Dostał faul techniczny.
Bardzo mi się podoba to jego słowo, nerwoza.
Ale w takim...
I asystancję.
No tak, ale w takiej koszykówce Stelmet okazał się lepszy. Właśnie w takiej nerwowej...
Zastal,
tak. W takiej tak. nerwowej, takiej szarpanej, takiej bałkańskiej, ja bym ciągle powiedział.
Trochę
taki...
w błocie. Trochę w błocie.
Takie... Zmuszającej właśnie Jakuba Szczęka do takich nerwowych reakcji. Przypominasz... Zresztą no... I okej, okay, wtedy możemy mówić o sędzie, bo przypominasz sobie, kiedy ostatni raz Halagryfia krzyczała pajace, bo dawno tego nie było.
Ja nie lubię, ja nie lubię tego.
Ja też tego nie lubię, natomiast, ale to jest...
Natomiast
też...
wydaje mi się, że trochę zespół powinien być na taką grę przygotowany, dlatego że ja rozmawiałem z Jackiem Białogłowem z Radia Zachód przed tym meczem. On mówi, nie, no tutaj 30 będzie i to jest najniższy wymiar kary. Ja byłem trochę sceptyczny.
Tak mówi.
Ja wiem, ale on mówi, zobacz na ten skład. Tu jest naprawdę 7 ludzi do grania w Zastalu. I trochę młodych. I Żołnierewicz, który się jeszcze do końca z tą niewyleczoną kontuzją barku troszeczkę zmagał, ale Zastal zagrał mądrze.
Tak, jak chyba trener Widin założył sobie, że będzie grał w tym meczu. Zresztą trener Widin też to powiedział, obydwa zespoły się znają, tak? I zobacz, pierwszy mecz w Zielonej Górze, ja też będę do niego wracał, Czarni wygrali, bo przerzucili zawodników Zastalu. Teraz zagrali Czarni własną defensywę, Zastal też zagrał własną defensywę, a jednak tych dwóch punktów zabrakło. Więc troszeczkę chyba Czarni zagrali na warunkach Zastalu, tak? Szczególnie właśnie nie pozwalając sobie w ataku na swoje akcje, o czym też trener Widin mówił. Bo brakowało takiej płynności, którą widzieliśmy w tych trzech meczach wyjazdowych Czarnych. Brakowało tego wejścia pod kosz, tego łatwego rozegrania pick and rolla, tego rozszerzenia akcji, wejścia odrzucenia. Tutaj Widin dobrze rozczytał Czarnych i nie pozwolił na to.
Dobrze, ale Zastal w ostatnich 5 minutach tego spotkania zdobył 2 punkty.
Wystarczyło. Wiesz, to czy zdobędzie w ostatnich 5 czy 10 na grę Czarnych, no wystarczyło. Ja to na to zawsze też tak patrzę, bo tak statystyki nam powiedzą. Powiedzą nam, że Czarni mieli też piłkę meczową w ręku. Mieli 8 sekund, co prawda nie zaczynali od rzeczywiście time-outu, tylko zaczynali od słupskiego kosza, musiała być wymiana piłek, musiał Dileo, Ivy, ale punktu nie zdobyli, tak? I to najskuteczniejszy zawodnik.
Ale to nie w tej ostatniej akcji Czarni ten mecz przegrali.
No ale mogli do... Znaczy też ona była w sumie mądra, bo albo szła, miała być wejście pod kosz, albo faul wtedy, tak? Więc by mogły być pewne rzuty wolne. Ale skuteczności zabrakło.
No zabrakło. Powiedz, czy z tego meczu można wyciągać wnioski co do tego, co będzie się działo w czwartek, bo przyjeżdża zespół Sokoł Łańcuch z trenerem Markiem Łukomskim, który miał być takim strażakiem, który trochę przygasi, ale tak naprawdę to wszyscy tam, powiedzmy sobie szczerze, stawiali na to, że Sokół będzie się bronił przed spadkiem. Dzisiaj to jest zupełnie inny zespół, który wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław, który czyni niespodzianki, który gra, czyli gra coraz lepiej. Ma naprawdę solidny zestaw zawodników z tym wariującym kempem pod koszem. Mam poważne wątpliwości, czy Witliński i Lake będą w stanie sobie z nim poradzić.
Bilans Czarnych ostatnich 8 spotkań to 5-3, bilans Sokoła ostatnich 8 spotkań to 4-4, czyli kwestia jednego meczu.
No tak, ale
chętnie
to...
zobaczę na parkiecie, czy Czarnie będą sobie potrafili
wiesz
poradzić.
Co, gdyby nie ten mecz wczorajszy za Stalem, to powiedziałbym tak, że Czarni idą ostro w górę, że wystartowali
no tak,
z dopalaczami
to przed tym meczem,
i naprawdę idą teraz i będą tylko kolejne ofiary odkreślać.
No przecież ja też padłem ofiarą takiego myślenia, bo już liczyłem na to, że na którym etapie rozgrywek dowejdziemy do pierwszej piątki, tak? Bo tutaj już ta strefa 7, 8, 9 już wydaje się, że Czarni już ją mijają powoli, właściwie nawet nie powoli, tylko szybko i włączyli kierunkowskaz, żeby jechać dalej w pierwszą szóstkę, piątkę, kiedy dogonią Stal, kiedy dogonią Trefl. A znowu taka porażka, podobna jak z Gliwicami, trochę studzi te nastroje i znowu trzeba myśleć o tym, żeby się utrzymać w tej pierwszej ósemce, niż myśleć o tym, żeby atakować wyższe pozycje. Chociaż tak naprawdę chyba te wyższe pozycje, to możemy sobie powoli o tym zapominać. Jeżeli dojdziemy do z tego miejsca Czarni serią zwycięstw, to chyba będzie wszystko, co będzie można zrobić przed playoffami, chyba że ułożą się inaczej inne spotkania.
No dobrze, 28 punktów Legia Warszawa, która jest szósta z bilansem 10-8, Czarni 27 punktów z bilansem 9-9, Anwil Włocławek 27 punktów 9-9, Enea Zastal BC Zielona Góra 27 punktów 9-9 i potem jest Dąbrowa Górnicza, z bilansem 8-10 i Suzuki Arka Gdynia 25 punktów 7-11. To jest wszystko w zasięgu dwóch, trzech spotkań. Kolejek jeszcze trochę do końca. To się sporo właśnie, może zmienić.
To właśnie te dwa mecze, o których można było myśleć przed spotkaniem z Zieloną Górą. Ma Zielona Góra u siebie, Sokół u siebie, Czarni wygrywają.
Tak naprawdę to Czarni powinni być teraz na szóstym miejscu.
No tak. I tak jak mówiłem, zacząć walkę o pierwszą piątkę. No. A teraz cofamy się do tego, że znowu trzeba walczyć o to, żeby być w ósemce. No i to jest smutne z jednej strony, z drugiej chyba oddaje to, co ten zespół gra w tym roku. Mamy cały czas nadzieję, czy ja mam nadzieję, że będzie się to zmieniać jeszcze cały czas przy dobrym szkoleniowcu, jakim jest trener Mantasz Czesnowski. Taka refleksja chyba moja osobista. To jest ewenement w polskiej lidze, że zespół po tym, jak awansował do najwyższej ligi, awansował to z tym samym trenerem, nie zmienił tego trenera w ciągu pierwszego roku gry i jest drugi rok gry i cały czas jest ten sam
ale
trener.
Ale możesz mieć zastrzeżenia jakieś do pracy Mantasa Czesnowskiego?
Nie, ja chcę powiedzieć, że to jest...
Ja mam wczoraj tylko jedno i to nie wiem, czy jestem w stanie do końca 100% obronić. Chodziło mi właśnie o ten nacisk na rozgrywających, że to mijanie, omijanie tego nacisku poprzez właśnie Witlińskiego, Dileo czy Kolmana było moim zdaniem lepszym rozwiązaniem, tylko potem trochę brakowało decyzji. I tutaj widzę problem w ataku.
Ale to bardziej chyba wynika jakby z konstrukcji tego zespołu, bo jeżeli mamy mówić o jakichś tam drobnych uwagach do trenera Czesnowskiego, nawet we wczorajszym meczu, to wiesz, dyżurny oczywiście, że nie wystąpił Bartosz Jankowski. Drugie, że też technika dostał za jakieś dyskusje z sędziami.
Ale to akurat
rozumiem.
To akurat rozumiem, bo... Ja widzę, że Mantas Czesnowski stosuje taki chwyt. On specjalnie, moim zdaniem, wymusza ten techniczny, tak, żeby zdjąć zespołu trochę presję
na
siebie. Tak, i żeby dać jakiś impuls zespołowi. Natomiast nie zadałem tego pytania wczoraj o Bartka Jankowskiego. Może dlatego, że byłem jedynym dziennikarzem na tej konferencji prasowej. To też jest jakiś przytyk do kolegów dziennikarzy. Proszę Państwa, trzeba chodzić na konferencje prasowe, żeby o coś zapytać. Myślę, że warto. Mamy ekstraklasę i warto się wybierać i zadawać pytania nie tylko swojemu trenerowi, ale też zawodnikom i trenerom przyjezdnym. Natomiast jeżeli chodzi o Bartosza Jankowskiego, to wydaje mi się, że w takim momencie, kiedy zespół naprawdę rzuca źle i nie trafia, to można by przynajmniej spróbować zagrać na niego ze dwie akcje w ataku i jeżeli nawet to nie wyjdzie, no to dobra, to nie, dzisiaj nie, nie, nie się nie udało i wracamy do sytuacji, w której Bartek Jankowski siedzi na ławce. Myślę, że w meczu czwartkowym z Sokołem on powinien zagrać, natomiast jeżeli nie zagra, to trzeba będzie zapytać trenera, dlaczego nie korzysta z zawodnika, no, który miał taką akcję z zeszłego sezonu, nazywano ją Lodówa, czyli wychodził z ławki i pierwsza akcja była na niego za 3 punkty z rogu i to funkcjonowało.
No ale teraz
z reguły.
Wiesz, na papierze grało 9 zawodników. Każdy miał swoje minuty i może trener uznał, że zespół w tej dziewiątce jest w takim rytmie, że nie potrzebuje jakby...
No nie był właśnie w rytmie w ataku.
Ja myślę o tym, co trener sobie myśli. Może tak, tak? Więc może trenerowi wydawało się, że to wystarczy. Ale ja powiedziałem, to są takie dyżurne zarzuty, ale generalnie do Mantasza Czesnowskiego nie mam jakichkolwiek uwag i też się może nie tyle dziwię, co też cieszę, że jest w Słupsku taka instytucja i chyba nie ma w skali ligi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, czy nawet może dekady, żeby jeden trener przez 3 lata, a szczególnie po awansie do ekstraklasy, utrzymał się na swoim stanowisku, bo tak jak sobie analizuję, czy Astorię Bydgoszcz, czy Sokół Łańcuch, czy pewnie wcześniejsze awanse, tam się bardzo szybko zmieniało, jeżeli już nie w momencie awansu stanowisko
trenera. Może prezes bardziej cierpliwy, a trener swoje robi, więc nie ma sensu tego zmieniać.
Może ta kultura koszykarska, która w Słupsku jest i z której chyba też możemy być dumni, to powoduje.
To, żeby ten poziom gry jeszcze w ataku, bo w obronie to jesteśmy zadowoleni, bo rzeczywiście te staty...
Cały czas Czarni są najlepszą drużyną w lidze.
W obronie, to jeszcze w ataku trochę więcej i wolne
jedna
trochę lepiej.
Jedna akcja Dilejka, więcej dynamizmu, chociażby Dilejka, Lejka u tego gracza, przecież on wchodził, mógł łatwo zdobywać punkty i gdzieś tam niedociągnięcie, gdzieś tam pod obręcz, a właśnie on swoją fizycznością mógł pomóc Witlińskiemu.
On może zrobić różnicę w meczu, może. Tylko mam wrażenie, że nie bardzo, czasami nie bardzo wchodzi we właściwy
no
rytm.
No właśnie o to chodzi, ten zawodnik, który ma w sobie wszystko, elastyczność, dynamikę, siłę, nie pokazuje tego.
Panie Lejku, pan zagraj w końcu dobry mecz w Gryfi. Dziękujemy bardzo. Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Spotykamy się, mam nadzieję, w piątek, po meczu.
Zwycięskim.
Miejmy nadzieję.
Sport w Słupsku i nie tylko.